Wołowina, lit i wielka polityka. O co gra Mercosur? Mercosur, oglądany z bezpiecznego dystansu europejskich stolic, bywa często sprowadzany do zestawu kilku wygodnych, choć mocno uproszczonych klisz. Region jawi się jako mozaika taniej wołowiny, oceanów brazylijskiej soi, chronicznych argentyńskich kryzysów oraz urugwajskiego pragmatyzmu. Takie spojrzenie jest wprawdzie komfortowe dla zachodniego sumienia, pozostaje jednak beznadziejnie kalekie. Ignoruje bowiem głębszą strukturę południowoamerykańskich dążeń. Z perspektywy państw regionu Mercosur nie jest wyłącznie unią celną czy technicznym instrumentem ułatwiającym eksport. Stanowi on przede wszystkim projekt historycznej emancypacji. Jest to zbiorowa próba wyrwania się z pułapki strukturalnej zależności, która od dekad definiuje tamtejszą rzeczywistość polityczną. To odpowiedź na własną słabość wobec potęgi Stanów Zjednoczonych, Chin czy globalnych instytucji finansowych. Fundamentem tego porozumienia nie była jedynie chęć intensyfikacji wymiany handlowej, lecz głęboka świadomość, że w pojedynkę państwa te pozostaną jedynie biernymi odbiorcami cudzych reguł gry. Traktat z Asunción z 1991 roku należy więc odczytywać jako manifest polityczny. W świecie, w którym o miejscu w hierarchii decyduje skala rynku i zdolność negocjacyjna, Mercosur od początku projektowano jako mechanizm antyperyferyjny. Lęk przed peryferyjnością, czyli obawa przed utratą suwerenności gospodarczej i technologiczną podległością, stał się głównym spoiwem tej integracji. Region ten przez wieki funkcjonował jako magazyn zasobów dla cudzego rozwoju, doświadczając traumatycznych kryzysów zadłużeniowych i bolesnych interwencji zewnętrznych. Mercosur miał być ostateczną odpowiedzią na ten klasyczny dramat centrum i peryferii, przekształcając region z przedmiotu globalnej polityki w jej podmiot. Podmiotowość ta nie zaczyna się od płomiennych deklaracji na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, lecz od żmudnego budowania instytucji i realnej siły przetargowej. Handel międzynarodowy jest wszak wielką szkołą moralnej kosmetyki, gdzie twarde interesy najchętniej przebierają się w szaty uniwersalnych wartości. Dlatego integracja regionalna stała się dla nich jedyną drogą do uzyskania pola manewru, czyli zdolności do balansowania między wpływami globalnych mocarstw bez popadania w wyłączną strefę wpływów jednego z nich. Brazylia, jako niekwestionowany gigant kontynentu, postrzega Mercosur w sposób skrajnie ambiwalentny. Widzi w nim narzędzie przywództwa, ale i uciążliwe ograniczenie. Jako największa gospodarka, Brazylia potrzebuje bloku, aby występować w roli rdzenia regionu. Bez tego zaplecza Brazylia pozostaje wielkim państwem, ale dopiero jako lider Mercosur zyskuje status globalnego gracza. Niemniej jednak skala brazylijskich ambicji sprawia, że sztywne reguły blokowe bywają odczuwane jako zbyt ciasny gorset. W brazylijskiej polityce nieustannie powraca napięcie między chęcią przewodzenia sąsiadom, a pokusą prowadzenia całkowicie samodzielnego globalnego manewru. Umowa z Unią Europejską jest dla Brazylii kluczowym testem na to, czy Mercosur wciąż może służyć jako efektywna platforma negocjacyjna. Dla Argentyny Mercosur pełni zgoła odmienną funkcję, będąc rodzajem kotwicy w kraju targanym permanentną niestabilnością makroekonomiczną. Państwo to zmaga się z inflacją i gwałtownymi wahaniami politycznymi. Integracja regionalna jest postrzegana jako mechanizm wymuszający pewną przewidywalność, choć jednocześnie ogranicza autonomię w kreowaniu polityki gospodarczej. Argentyńska tradycja polityczna jest rozdarta między chęcią ochrony własnego przemysłu, a koniecznością otwarcia się na globalną konkurencję. Z zupełnie innej perspektywy na ten sam projekt patrzy Urugwaj. Montevideo od lat manifestuje narastającą frustrację, dostrzegając w sztywnych strukturach bloku ciasną klatkę ograniczającą pole manewru. Urugwajskie flirty z Chinami w sprawie dwustronnej umowy handlowej to nic innego jak krzyk politycznej niecierpliwości kraju, który nie posiada demograficznej masy Argentyny. Pytanie o to, czy integracja rzeczywiście wzmacnia suwerenność, czy może ją zamraża w imię źle pojętej solidarności, staje się coraz bardziej palące. Akcesja Boliwii do Mercosur to wydarzenie, które w sposób fundamentalny zmienia geografię i ontologię bloku. Boliwia wnosi do wspólnoty nie tylko gaz czy lit, ale także skomplikowaną historię społeczną oraz silną tożsamość indiańską. Państwo to posiada kluczowe znaczenie dla globalnej zielonej transformacji, niemniej jego wizja eksploatacji bogactw naturalnych bywa daleka od neoliberalnych standardów. Lit czy wodór mogą stać się fundamentem współpracy, ale równie dobrze mogą narysować nową mapę kolonialnych wręcz zależności. Państwa Mercosur nie zamierzają poprzestać na roli globalnego spichlerza. Dążą do aktywnego udziału w procesach technologicznych. W stolicy każdego z tych krajów żywa jest obawa przed utrwaleniem modelu peryferyjnego. Nikt nie chce zamienić kolonialnej kopalni srebra na nowoczesną, lecz równie eksploatatorską zieloną kopalnię litu. Dlatego walka o własność intelektualną i przetwórstwo staje się dla nich kwestią egzystencjalną. W tym kontekście Wenezuela jawi się jako nieobecna obecność będąca surowym ostrzeżeniem politycznym. To właśnie tutaj ujawnia się fundamentalny rozdźwięk między Brukselą a państwami południa. Unia Europejska, budująca swoją tożsamość na fundamencie normatywnym, chętnie operuje pojęciami takimi jak rządy prawa czy warunkowość. Tymczasem państwa Mercosur myślą kategoriami suwerenności, nieinterwencji oraz pragmatyzmu. Obawiają się, że język wartości jest używany jako wyrafinowane narzędzie dominacji. Z perspektywy południowoamerykańskiej, Mercosur nie jest projektem wymierzonym w Zachód, lecz próbą odzyskania pola manewru w coraz bardziej spolaryzowanym świecie. Region chce handlować z każdym, od Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, przez Chiny i Indie, aż po świat arabski. Podczas gdy Europa interpretuje ekspansję Chin jako zagrożenie dla cywilizacji zachodniej, lokalni aktorzy widzą w Pekinie partnera nadzwyczaj pragmatycznego. To jest soft power w wersji infrastrukturalnej. Mniej poezji, więcej betonu. Chiny kupują, finansują i budują, nie moralizując przy tym tak intensywnie jak Europa. Kolejnym punktem zapalnym jest rolnictwo. W Europie sektor ten jest postrzegany przez pryzmat ochrony krajobrazu oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Dla państw Mercosur rolnictwo to potężna maszyna eksportowa będąca głównym źródłem dewiz. Właśnie dlatego południowoamerykańska perspektywa na spór z europejskimi rolnikami jest przesycona głęboką irytacją. Państwa Mercosur słusznie zauważają, że Europa przez dekady chroniła własny rynek za pomocą subsydiów. Dziś, gdy południe osiągnęło przewagę konkurencyjną, Bruksela nagle zaczyna kłaść nacisk na standardy dobrostanu. Z perspektywy Buenos Aires czy Montevideo taki protekcjonizm regulacyjny jest po prostu hipokryzją bogatych. Rywalizacja o surowce krytyczne, bezpieczeństwo żywnościowe i technologie cyfrowe sprawia, że Waszyngton i Pekin patrzą na to porozumienie z odmiennych perspektyw. Stany Zjednoczone dostrzegają w nim wyzwanie dla swojej historycznej pozycji w zachodniej hemisferze, choć widzą potencjalny instrument ograniczania ekspansji Chin. Pekin natomiast obserwuje europejskie ruchy z chłodnym, stoickim pragmatyzmem. Dla Chin umowa ta jest kolejnym ruchem w partii szachów. Waszyngton nie prezentuje wobec tej umowy jednolitego stanowiska, manewrując między kilkoma warstwami interesów. Z perspektywy geopolitycznej każda inicjatywa wzmacniająca więzi Mercosur z Zachodem jest dla Amerykanów korzystna, gdyż ogranicza przestrzeń dla chińskiej dominacji. Jednocześnie amerykańscy producenci obawiają się, że stracą prawo do używania nazw uznawanych w Stanach Zjednoczonych za rodzajowe, co uderzy w eksport serów i wędlin. Polska perspektywa reprezentowana przez Polskie Stronnictwo Ludowe wnosi do debaty argumenty o bezpieczeństwie żywnościowym. Polski rząd podjął decyzję o zaskarżeniu umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazując na zagrożenia dla krajowych producentów. Strategia ta opiera się na budowaniu mniejszości blokującej, czyli koalicji państw zdolnej do zatrzymania decyzji na poziomie unijnym. Ostatecznie spór o umowę handlową obnaża głęboki lęk przed peryferyjnością. Państwa Mercosur nie chcą być jedynie zapleczem surowcowym dla bogatej północy, lecz partnerami, którzy mają prawo do własnej drogi rozwoju. Współczesna dyplomacja handlowa coraz częściej przypomina teatr, w którym pod maską uniwersalnych wartości ukrywa się bezwzględna walka o hegemonię. Pytanie brzmi, czy w świecie wiecznej zmienności jakakolwiek suwerenność może przetrwać bez twardego zakotwiczenia w technologii i realnej sile gospodarczej? Czy staniemy się ostatecznie tylko trybikami w cudzych systemach? Czy zdołamy wynegocjować własne miejsce przy stole? Stawka jest znacznie wyższa niż cena kilograma antrykotu.